Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. A my zaczynamy nasze spotkanie, audycja dla chorych. Dzisiejszy temat to temat żyją w naszych sercach. Naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik. Jest już gość z nami.
Szczęść Boże, witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Witam księdza bardzo serdecznie. Czy w jakiej kondycji ksiądz jest dzisiaj?
Uroczystej, dlatego że dzisiaj uroczystość w naszym seminaryjnym kościele w Kazimierzu biskupim pierwszych pięciu braci męczenników polskich, a wczoraj uroczystość odpustowa w kościele parafialnym świętego Marcina. Stór, także wszystko bardzo takie radosne, podniosłe, a świeci słońce.
Ale tutaj troszeczkę chyba zmęczony w związku z tym, nie? Ale to dla takiej młodej istoty osoby to.
Ale chyba damy radę.
No, miejmy nadzieję. Proszę księdza doktora, ale temat przed nami, jak zwykle, gdy rozmawiamy o śmierci, to jest temat trudny i taki, powiedziałabym, to już księdzu mówiłam, taki, że kiedy się myśli mocno, głęboko i długo, to niestety czasami się nie rozjaśnia. Może niektórym tak, ale ja nie jestem w takiej dobrej tutaj. Mnie tak się nie robi, powiem tak. Proszę księdza, temat nasz żyją w naszych sercach i w związku z tym, kiedy tak mówimy, że ktoś żyje w naszym sercu, albo będzie żył w moim sercu, albo będzie żył w mojej pamięci, w moim sercu, to zwykle myślimy o zmarłych, prawda?
Tak, bo to też zauważamy, kiedy przesadzamy się, a przecież ostatnio mieliśmy taką możliwość uroczystość wszystkich świętych, potem dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i te 8 dni, w których nawiedzaliśmy w sposób szczególny nasze cmentarze. No i kiedy tak przechodziliśmy między grobami, to pewno nie jeden z nas napotkał taki czy podobny napis na płycie nagrobnej. Odszedłeś, odeszłaś, ale
jesteś w moim sercu. Ale też jak sami staliśmy może nad grobami swoich rodziców czy bliskich, to też tak myśląc o nich, no jakoś przybliżaliśmy sobie ich, prawda? Ale właśnie ksiądz jest tu dzisiaj gościem właśnie dlatego, że ten czas, o którym tu ksiądz wspomniał, który był, no ale też długoletni duszpasterz apostolstwa dobrej śmierci, chociaż już nie od pewnego czasu.
Ale ciągle uczestnik tego apostolstwa.
Ale tak, właśnie.
Tak, tak. Teraz przyszedłem uczyć następnych duszpasterzy. Mamy nadzieję też właśnie tych, którzy będą posługiwali w apostolstwie dobrej śmierci. Natomiast tak, może tak powiem, odniosę się do pierwszej myśli pani redaktor, że kiedy człowiek się bardziej zastanawia, to mu się mnożą pytania, może nawet wątpliwości. I dlatego myślę sobie, że warto, żebyśmy poszli za właśnie w tej kwestii mówienia o wieczności, za tym pierwszym odruchem naszego serca. Ten odruch, który właśnie nad grobami naszych bliskich, czy kiedy ich wspominamy, mówi nam zaraz, to przecież nie może być koniec. Tak? To jest takie bardzo nas spontaniczne.
Ale to może być nasze pobożne życzenie, proszę księdza,
dokładnie,
doktora.
I właśnie dlatego wymaga weryfikacji, prawda? I ten temat, który pani redaktor dzisiaj zaproponowała, jest dla mnie o tyle ważny, że on się wiąże z weryfikacją mojego odruchu serca. Właśnie żyją w naszych sercach nasi bliscy, którzy umarli, ale czy to wystarczy, żeby żyli w naszych sercach, żebyśmy byli już o nich spokojni? Czy nasza pamięć o nich ma taką moc, że może po prostu...
Może jak gdyby zatrzymać ich przy życiu?
Dokładnie, tak? O to chodzi. Ja też zostałem duszpasterzem dobrej śmierci, ale także teologiem właśnie dlatego, że chciałem weryfikować moje odruchy serca i i tę wiarę, która została mi przekazana przez moich rodziców, przez moich duszpasterzy, przez moją rodzinę. Po
prostu. Ale też proszę księdza, bo ja tak nieporządnie przedstawiłam księdza, jakoś nawet pewnie nie przedstawiłam, tylko od razu weszłam na jakieś takie...
Pani audycji, jak w domu,
naprawdę, ksiądz jest wykształconym dogmatykiem, eschatologiem i tak dalej, z doktoratem.
Pani tak mnie ochrzciła. Tak. I tak się cieszę, że to tak.
Więc to nie jest tylko tak, nie są to tylko takie rozważania księdza pobożne,
nie.
Prawda?
Tak, no właśnie, bo ja nie chciałem mojego życia postawić tylko na pobożnych rozważaniach czy pobożnych życzeniach. I dlatego, przepraszam, no to ja już to powiem. Wiem, że na pewno pani redaktor chciała też o tym
chciałam,
powiedzieć.
Chciałam.
To proszę powiedzieć.
Proszę księdza, ja nie wiem, czy o tym samym, ale ja mam przed sobą cztery wydawnictwa przed sobą, które zostały wydane, raz, dwa, trzy, cztery, które zostały wydane w ostatnim czasie jakby, prawda? A pretekstem takim bezpośrednim naszej audycji to jest ostatnia książka, ostatnia książeczka można powiedzieć, bo ona nie jest objętościowo taka obszerna, pod tytułem Odeszli, lecz żyją w naszych sercach modlitwy za zmarłych.
Właśnie, do tego chciałem nawiązać, bo ta książeczka, mimo że tytuł został mi zaproponowany przez wydawnictwo Świętego Pawła, to się ucieszyłem z tego tytułu, bo on jest właśnie taki bardzo odpowiadający nam, prawda? Naszym poruszeniem w sercu, ale też otwiera nas na potrzebę sprawdzenia, co się pod tym kryje, tak? że nasi zmarli żyją po śmierci, mimo że umarli, no bo my ich nosimy w naszych sercach. I zadałem sobie to pytanie, czy to wystarczy, że ja pamiętam o moim zmarłym tacie, babci, dziadku, o wszystkich innych. Czy moja pamięć i nawet moja miłość mają wystarczającą moc, żeby utrzymać ich po życiu, przy życiu po ich tutaj śmierci? No i oczywiście nie mają. I też w tej książeczce piszę, będąc zimnym realistą, że przecież gdyby tak było, że to od nas zależy, od naszej pamięci, czy zmarli żyją, istnieją nadal, to w każdym momencie, w którym o nich bezpośrednio nie pamiętamy, oni przestawaliby istnieć, oni byliby unicestwieni. To choćby kiedy śpimy, albo kiedy zajmujemy się czymś innym.
No tak.
Albo kiedy na przykład nie pamiętamy o naszych pradziadkach, czy nawet ich nie znamy. To pokolenia kolejne odchodzą, nowe przychodzą. To znaczy, że wszyscy zmarli, których imiona i nazwiska są jeszcze na tych starych grobach, ale po prostu te wszystkie osoby by już nie istniały. No i na to się nasze serce nie zgadza, prawda? Mhm. Pięknie, już radiosłuchacze, na pewno pani redaktor wiecie, że jestem takim duchowym synem papieża Benedykta XVI, kardynała Ratzingera.
Coś powiedzieć, ale proszę skończyć swoją myśl, tak?
Tak, powiem tylko tyle, że w jednej ze swoich książek papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał, powiedział takie piękne słowa. Jeśli wszelka miłość pragnie wieczności, czyli nasza miłość pragnie wieczności dla innych, też dla siebie, to Boża miłość nie tylko jej pragnie, ale sprawia ją i nią jest. I to są te słowa pełne nadziei, z drugiej strony realizmu. My pragniemy, ale nie możemy utrzymać przy życiu naszych bliskich, tak jak nie potrafimy utrzymać tutaj w nieskończoność na ziemi, tym bardziej po śmierci. Natomiast Pan Bóg pragnie i może to zrobić. I to Jego miłość, a pamięć jest jednym ze sposobów kochania, miłowania, utrzymuje ich po śmierci. Dlatego modlimy się w czasie mszy świętej pogrzebowej, kiedy kapłan odmawia albo odśpiewuje prefację, pierwszą prefację we mszy świętej pogrzebowej, czyli to jest ta modlitwa, kiedy kapłan mówi Pan z wami, my odpowiadamy z duchem Twoim, kapłan mówi w górę serca, wznosimy je do Pana, odpowiadamy i tak dalej. Wtedy mówimy, życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale nie kończy.
Ale się nie kończy, tak.
No właśnie.
Tak, proszę księdza,
proszę,
bo nie chciałabym, żeby ksiądz od razu nam zbyt długiego wywodu tutaj nie prowadził, bo zawsze jak się troszeczkę tak przerywa myśl, to może bardziej jest, no niektórzy słuchacze tego nie lubią, ale ja myślę, że można złapać oddech i pomyśleć nad tym, co usłyszeliśmy przed chwilą, prawda? To, co chciałam powiedzieć, przerywając przed chwilą na temat kardynała jeszcze Ratzingera, to już jest nieistotne w tym momencie, bo czas nam ucieka. Widzę, że jest już 11 minut po godzinie 13, ale chcę tylko powiedzieć, że w wielu wydawnictwach na temat wieczności, na temat śmierci, ksiądz odwołuje się do kardynała jeszcze Ratzingera, prawda? Jest to taki myśl kardynała Ratzingera, potem papieża Benedykta jest księdzu bardzo bliska.
Tak, tak. Dlatego właśnie, że on wchodził w głąb naszych pytań i odpowiadał na nie w taki sposób, który przekonywał mnie osobiście i wielu, że nie mamy do czynienia tylko z naszymi pobożnymi życzeniami ani marzeniami.
Tak. Tak, ale chciałabym teraz sięgnąć wobec tego bezpośrednio do księdza słów zawartych w tym wydawnictwie właśnie ostatnim, Odeszli, lecz żyją w naszych sercach, Modlitwy za zmarłych, gdzie ksiądz mimo tego, co ksiądz przed chwilą powiedział, tej naszej łączności, o możliwości pomocy osobom zmarłym, to jednak zadaje we wstępie takie pytania, które są, wydaje mi się, no takie ważne, chociaż nie wiem, czy można na nie w ogóle odpowiedzieć. Może ksiądz będzie w stanie jako wyedukowany eschatolog na przykład. Ale to są bezpośrednio księdza słowa. W jaki sposób nasze modlitewne spotkanie z Chrystusem łączy nas z tymi, którzy umarli? No, takie pytanie. Za chwilę zadam drugie pytanie, które ksiądz zadaje.
To jest dla nas bardzo ważne pytanie, dlatego że przecież kiedy modlimy się, to nie widzimy naszych zmarłych. To oni w tym momencie nie przychodzą do nas, prawda? To Pan Jezus nie mówi do nas, o teraz tak, popatrzcie, tam jest twój tato, twoja mama. Modlitwa nie sprawia tego, czego może byśmy czasami oczekiwali, takiego jasnego tu i teraz, konkretnego, namacalnego, widocznego spotkania z naszymi zmarłymi. A przecież tak jest. No ale właśnie tu potrzebna nam jest wiara, czyli otwartość na to, co Pan Jezus mówił wielokrotnie, że On jest tym, który umarł i zmartwychwstał i dlatego wszyscy, którzy do Niego przyszli, będą żyli dalej i nie zginą. I oni
żyją w Chrystusie, jak mówi kardynał Ratzinger, tak?
Tak.
Są u Boga.
Tak, dokładnie. Żyją w Chrystusie, to jest oczywiście biblijne też.
Tak, oczywiście, tak.
I teraz, no my tu jest od nas wymagany ten wysiłek wiary, ale który świadczy o naszej wielkości. Jak Pan Jezus nam zaufa, mówi, ty się wysil, to znaczy uwierz moim słowom, że ty, kiedy jesteś przy mnie, to realnie jesteś przy twoich zmarłych, mimo że tobie się wydaje, że ich nie ma, ale oni są przy mnie. Ja powiem tak praktycznie, jak ja to sobie wyobrażam, tym sobie pomagam, takim wyobrażeniem. Kiedy klęczę przed Najświętszym Sakramentem albo przyjmuję Pana Jezusa w Komunii Świętej, to ja go dotykam, to ja jestem przy nim. To tak jakbym był z tej strony o lustra. Przypominam sobie tę bajkę o Alicji w Krainie Czarów.
Tak.
Po dwóch stronach jest świat. Jest ten, w którym żyjemy teraz, ale po tej drugiej stronie lustra, czyli w tym wypadku po drugiej stronie Pana Jezusa w hostii, jest ten świat wieczny, gdzie są nasi bliscy. I dlatego Pan Jezus jest mostem między nami a nimi.
Mostem, powiem tak po prostu, takim łącznikiem, chociaż
dokładnie.
To niedobre słowo na określenie tego może, takie zbyt zwyczajne, potoczne.
To logicznie mówimy pośrednikiem.
Pośrednikiem,
tak? Tak, ale to jest słowo, no powiedzmy sobie takie, no używane właśnie w tym języku specjalistycznym, więc my mamy prawo szukać słów, które będą nam bliskie. Możemy mówić właśnie o o moście, o tym, który przerzuca most ponad śmiercią i dzięki temu my jesteśmy blisko naszych zmarłych. I tutaj też objawienia prywatne, na przykład świętej siostry Faustyny, pomagają nam to jakoś zrozumieć, bo święta siostra Faustyna miała przecież spotkania z duszami czyśćcowymi, tak? Czasami w historii pojawiali się święci, czyli to jest przez Kościół potwierdzone, że po śmierci jest życie i nawet jeśli my naszych zmarłych nie widzimy, często przecież tutaj też na antenie naszego radia i podczas naszych spotkań były też pytania o to, no, czy można wierzyć snom, czy to znaczy, jeżeli śnią mi się zmarli. Ja zawsze mówiłem, że to trzeba być bardzo tak ostrożny, bo to nie są dowody na to, że oni żyją. Mogą w ten sposób dawać nam znać, jeżeli Pan Bóg im pozwoli, ale to nie jest pierwszy argument za tym, żebyśmy wierzyli w ich życie po śmierci. Pierwszym dowodem jest właśnie to, że Pan Jezus mówi, że kto przyjdzie do mnie, nie zginie na wieki. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeżeli jesteś przy mnie tu na ziemi, jeżeli umierasz ze mną, to jest właśnie dobrą śmiercią, wierząc mi, tuląc się do mnie, otwierając się na moją łaskę, no to będzie ze mną też po śmierci. Każdy wtedy, kto przyjdzie do mnie z tej strony śmierci, czyli tu z żyjących na ziemi, no może się jakoś też połączyć z tymi, którzy są tam. I w ten sposób nasza modlitwa nas łączy z nimi. Powiemy nie bezpośrednio, no bo musimy tutaj przejść tą drogę przez Pana Jezusa, tak? Jakby troszkę naokoło. No ale to jest właśnie ten realizm naszej wiary. Tak. Ja się tak wysilam, żeby uwierzyć, to wiem, to mnie wytrąca właśnie z moich tylko pobożnych życzeń i mrzonek. I to mi tak daje prawdziwą nadzieję i radość.
Tak. Proszę księdza, teraz pytanie również, które ksiądz gdzieś tam może nawet między wierszami, ale też jakoś zadaje w tym swoim ostatnim wydawnictwie. Jeżeli mówimy, że zmarli, ale to trudne pytanie, zmarli są u Boga, a więc są szczęśliwi, bo modlimy się za tych, którzy są w czyśćcu, tak? Tak wierzymy. To jeżeli oni są szczęśliwi przed Bogiem, bo są już u Boga, tylko to po co im nasza modlitwa?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i trudno na nie też odpowiedzieć. Ale
to nie jest moje oryginalne, to pytanie słyszałam wiele razy w tym czasie teraz.
I chyba też tak, ja nie potrafię odpowiedzieć tak całkowicie wprost, rozwiewając wszystkich wątpliwości. Natomiast tak sobie to myślę, oni rzeczywiście są tam przy Bogu, są w pełni szczęśliwi, ale ta pełnia szczęścia przecież nie sprawia, że my się stajemy dla nich już nieważni.
Aha.
No bo święci to też jest jeden z ostatnich rozdzielników tej książeczki, tego wstępu.
Tak.
Brzmi, święci nie tracą pamięci. Pan Bóg nas stworzył wszystkich po to, żebyśmy razem żyli we wspólnocie, tak? W wspólnocie Kościoła, ale też w wspólnocie przyjaźni w naszych rodzinach. I byłby to jakiś paradoks, gdyby w momencie śmierci przerywały się te nasze relacje i żeby była nam gumowana pamięć, tak? Czyli żeby mój tato, który teraz jest w niebie, już zapomniał, że ma syna jednego, drugiego, że ma żonę tu na ziemi. No nie po to nas Pan Bóg stworzył do życia w relacjach, żeby potem te relacje przestały być ważne. I teraz ja tak to myślę sobie, że oczywiście oni tam są szczęśliwi, ale każde nasze okazanie im miłości dodaje jeszcze do ich szczęścia. No i tu jest ten problem, czy do pełni szczęścia można dodać jeszcze szczęście. No ale na ile pamiętam, ja jestem po matwizie, wiele nie pamiętam z matematyki, ale jedno pamiętam, że jeśli się dodaje nieskończoność do nieskończoności, albo cokolwiek się dodaje do nieskończoności, tak, w matematyce, to i tak mamy nieskończoność, prawda? Jeżeli w tych rachunkach matematycznych nieskończoność plus 10, to i tak jest nieskończoność, tak? Czyli no to trudno nam to jakoś ogarnąć, ale tak najprościej powiedzieć, oni są szczęśliwi, natomiast nasza miłość do nich też jest dla nich ważna, bo oni o nas pamiętają. Tak bym to powiedział. Poza tym oni chcą też, żebyśmy my dostali się tam, gdzie oni są. Papież Rakim
tak, właśnie, to jest moje trzecie pytanie, które też wyczytałam.
Ale między nami jest już komunikacja.
Proszę księdza, to księdza wydawnictwo jest dla mnie pomocą. Nie mam co się oszukiwać. Tak skrzętnie korzystam z tego, co ksiądz napisał we wstępie do modlitw. Ale to może już być retoryczne pytanie, tak sobie myślę, kiedy słuchałam księdza, ale zadam to pytanie. W jaki sposób ta nasza, bo mówimy modlitwy, pomagają im, budują relacje i tak dalej, ale gdyby ksiądz jeszcze mógł jakąś refleksję zrobić na temat, jak nam to pomaga. Chociaż to jest pewnie już oczywiste.
Przede wszystkim nie zapominamy o tych ludziach. Po drugie, jeżeli się modlimy właśnie, a nie tylko ich wspominamy, bo osoby, które nie wierzą w Pana Jezusa i nie wierzą przez to w życie wieczne, też wspominają swoich zmarłych, prawda?
Właśnie.
Tylko, że z czym oni wychodzą? No trzeba by ich było zapytać. Z czym oni wychodzą na przykład z wizyty na cmentarzu? Mm-hmm. Z jakim stanem duchem? Czy oni wychodzą tam pocieszeni? Mm-hmm. Jeżeli umarł ktoś im naprawdę bliski, wydaje mi się, że nie. Dlatego tak ważne jest, i to też jest jakiś tekst, który gdzieś tam może się pojawi, bardziej taki naukowy, no, na temat tego, jak wiara w Jezusa Chrystusa pomaga nam przeżywać naszą żałobę. Prawda? Bo właśnie to przeświadczenie, że to nie jest koniec z naszymi zmarłymi, no bo Chrystus ich dalej utrzymuje w życiu, tym wiecznym. On pomaga mnie, mimo prawdziwego smutku, prawdziwej trudności, bo relacja się przerwała, ale nie na zawsze, śmiercią przerwała, ale nie na zawsze, to mi pomaga nie wpaść w absolutną beznadzieję, czy załamanie, czy depresję. To pozwala mi potem przeżyć ten proces żałoby, bo żałoba to jest stan, proces, który ma swoje etapy i wychodzi się z niej tylko wtedy, z tej żałoby, kiedy człowiek zaakceptuje fakty.
Kiedy nie uciekamy od tego faktu. Tak.
Czyli ja powiem na przykładzie, kiedy mój tato zmarł, to powiedziałem mojej mamie, to już jest 17 lat temu, powiedziałem: mamusia, ale nie będziemy udawali, że tato gdzieś wyjechał i wróci. Nie. Tu jest ciało taty. Patrzyliśmy na trumnę. Tu jest taty ciało. Dusza jest już u Boga. I kiedyś tatę spotkamy, więc nie udajemy, że tato gdzieś wyjechał, że taty nie ma.
Chociaż czasami się tak mówi dzieciom na przykład i tak, ale to jest tak, no wiadomo, dostosowujemy te myśli, te słowa do możliwości percepcji, prawda? Też.
Oczywiście, ale to też jakby osobna sprawa, rozmawiałem ostatnio właśnie z psychologami też, no mówią, to robimy sobie i dzieciom krzywdę, kiedy tłumaczymy to w taki sposób, że babcia gdzieś wyjechała, kiedy nie zabieramy ich na pogrzeby, kiedy im nie mówimy, że ktoś umarł, bo wtedy przecież te dzieci dorastając, kiedyś i tak będą musiały się z tym faktem śmierci spotkać. Jeżeli nie będą miały od samego początku przez nas pokazanego sposobu przeżywania jej i też nie będą miały wytłumaczone, czym jest śmierć, to przecież to ich kiedyś bardzo uderzy. No nagle będą mieli 20 lat czy więcej, zabraknie przy nich kogoś bliskiego, no i wpadną możliwe w bardzo głęboki kryzys, bo dla nich śmierć będzie końcem. Nie będą wiedzieli, że to jest tylko czasowe rozstanie. Nawet ostatnio tak myślałem, bo też w rodzinie mam takie małe dzieci, są prowadzone na cmentarz dziadka, tak jak potrafią, no, widzą, że dziadek leży na cmentarzu, ale teraz jak im wytłumaczyć, zastanawiałem się, powiedzieć im, że Pan Bóg tak chciał, że dziadek poszedł, gdzieś go nie ma, no dzieci mogą mieć wtedy taki żal do Pana Boga, prawda, no że zabrałeś nam dziadka. Tak sobie myślę, też taka moja ostatnia refleksja, może trzeba mówić prosto, dziadek umarł, ale Pan Jezus go uratował, bo go wziął do siebie.
Czyli no proszę, pięknie.
Nie Pan Jezus chciał jego śmierci, nie, bo myśmy też, Pani redaktor, pozawczoraj rozmawiali, jak obronić śmierć, to znaczy jak powiedzieć, że ona ma sens. Śmierć sama sobie nie ma sensu. Nie ma sensu. Śmierci się nie da obronić. Natomiast od śmierci można uratować. Znaczy śmierć, i to nie też w tym sensie, że ktoś miał zginąć, nie zginął. To jest ten ratunek taki ludzki, ale od śmierci można uratować w ten sposób, że można ją zwyciężyć, czyli
dać nową perspektywę, jak gdyby.
Proszę?
Nową perspektywę pokazać.
Tak, ale ona musi być zasadzona na rzeczywistości, tak. To nam daje tylko Chrystus. Bo proszę pamiętać, że ludzie sobie różnie radzą właśnie ze śmiercią. Niektórzy mówią, następuje takie poważne słowo anihilacja, czyli unicestwienie. Tak. Po prostu śmierć powoduje, że człowiek przestaje istnieć. Tak? Duch w człowieku, rozum przestają istnieć, a ciało za jakiś czas też się rozpadnie. To jest jedna możliwość. Druga to jest taka, mówimy o reinkarnacji, czyli że dusza gdzieś tam chodzi pomiędzy innymi ciałami, ale one nie mają uparcia, te dwie teorie w rzeczywistości. A trzecia tak, po śmierci jest życie wieczne i potem zmartwychwstanie. I to się zasadza na faktach. Wiara chrześcijańska nie została wymyślona przy biurku, natomiast została odczytana z faktów. 2000 lat temu chodził Jezus Chrystus, który został zamordowany, prawdziwie umarł, prawdziwie został pogrzebany i potem prawdziwie zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał, tak.
I to słowo, którego użyli też apostołowie, nie jest przypadkowe, bo można było na to spotkanie po tych trzech dniach w grobie, można było użyć innego słowa w tamtym czasie w środowisku apostołów. Istniały też w kulturze inne słowa mówiące o tym, że no właśnie ktoś nagle zrobił coś takiego niesamowitego, jak Pan Jezus. Ale oni użyli słowa zmartwychwstał, to znaczy najpierw umarł, a potem całkowicie na nowo się pojawił. Czyli słowo zmartwychwstał chce pokazać realizm tego przejścia z prawdziwej śmierci, nie tylko z letargu, ze snu, ale prawdziwej śmierci do prawdziwego nowego życia. I tylko to nas może ukoić. I to samo dzieje się z naszymi zmarłymi. I dlatego tylko w ten sposób możemy, tak, jeśli chcemy...
Dzięki za to, co do tej pory. Jeszcze za chwileczkę zapytam księdza o modlitwy, które ksiądz zamieścił w tym wydawnictwie. Odeszli, lecz żyją w naszych sercach. Ale to, co teraz ksiądz mówił o śmierci, to przecież... Powiem tak, na przestrzeni, kiedy się jakoś tak czyta literaturę, na przestrzeni dziejów właśnie ciągle te pytania o śmierć, o sens śmierci, o tym, czym jest śmierć, ciągle były, są i będą, prawda? Także to nie jest nic, powiedziałabym, zdrożnego, że zadajemy takie pytanie,
absolutnie,
myślę, prawda?
Absolutnie nie. To tylko poświadcza, że zostaliśmy stworzeni do życia i śmierć, czy naszych bliskich, czy przewidywalna nasza śmierć jest jak wsypanie piasku w tryby jakiegoś mechanizmu, który ma funkcjonować, a nie funkcjonuje, prawda? Czyli my jesteśmy stworzeni do życia i teraz ta śmierć to jest jakby tam, ktoś powiedział, pij szprychy. No tu mamy żyć, wszystko nam się wyrywa do życia, do szczęścia, a tu nagle śmierć.
Tak.
Nie? Także to Pan Bóg nam daje właśnie przez te pragnienia też osób niewierzących w Chrystusa. No znak, słuchajcie, idźcie za tymi pragnieniami, szukajcie teraz odpowiedzi. Ale
mamy szansę szukać, dopóki żyjemy, tak.
Oczywiście, bo potem już zostaniemy znalezieni przez Pana Jezusa, bo wszyscy Go zobaczą. To znaczy zmartwychwstanie nie jest tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa, nie tylko dla katolików, nie tylko dla każdego człowieka. Bo Pan Jezus przyszedł objawić los wieczny wszystkich ludzi, bo wszyscy zostali przez Boga stworzeni. Bez wyjątku. Ci, którzy się wierzą i nie wierzą.
Proszę księdza, ja mówiąc o tym, że ludzie pytali, pytają i będą pytać o sens śmierci, mówiąc to, patrzyłam na wiersz, który ksiądz zamieścił w tym wydawnictwie, Modlitwę za umarłych, Zygmunta Krasińskiego, a więc romantyka, prawda?
Tak.
Pierwszą zwrotkę tylko przeczytam, prawda? Był to człowiek wierzący przecież, bardzo wrażliwy. O Panie, jako ja żyję i cierpię, oni żyli i cierpieli i przeminęli, jako ja przeminę. O Panie, wzrosłem wśród nich, nie pojmowałem niegdyś, co to jest być bez nich, a teraz nie pojmuję, co to jest być z nimi. Gdzie oni są, o Panie? A więc to jest to naturalne nasze pytanie, prawda?
Bardzo naturalne. i ponieważ ona się pojawia na przykład także w wywiadzie z kardynałem Ratzingerem, które stawia mu dziennikarz, mówi, gdzie jest mój brat, który odszedł, który umarł, dokąd on odszedł, gdzie on jest. Zresztą to samo, co Zygmunt Krasiński, gdzie? I wtedy papież Benedykt mówi, no prosto, mówi, no gdzie? U Pana, u Pana. I my czasami myślimy, że może gdzieś jego dusza błąka się gdzieś koło grobów, ale to według mnie jest bardzo taki makabryczny obraz. Mówi, musimy się oderwać od naszego myślenia w kategoriach naszego ziemskiego czasu, ziemskiej przestrzeni, bo Bóg nie jest ani w chmurach, ani w kosmosie, a piekło nie jest pod ziemią. Tak samo być u Pana to nie znaczy gdzieś być w miejscu geograficznym, tak? I znowu, to jest tajemnicą, czyli coś, co nas przerasta. Ale to jest piękne, to znaczy, że myśmy sobie tego nie wymyślili. Jeżeli my ludzie nie potrafimy odpowiedzieć w każdym detalu, na każde rodzące się w nas pytanie, to znaczy, że odpowiedź jest większa, tak? Że poruszane jest nasze serce przez kogoś większego i dlatego te pytania będą kiedyś miały swoją odpowiedź, ale dopiero później. Dzisiaj mamy to, co jest wystarczające, żeby przynieść pokój naszym sercom i co wystarczające do tego, żebyśmy nie stracili sensu życia.
Ale wymaga to od nas pewnego wysiłku po prostu.
Oczywiście. Tak. Ale czy to nie jest piękne?
Tak. Proszę księdza, ponieważ czas nam ucieka, ja przepraszam, że tak, ale przeczytam, żeby przejść już do tych modlitw, bo chciałabym, żeby ksiądz doktor powiedział o tej książeczce jako pewnej pomocy, prawda, o tych modlitwach, które są zawarte. Więc jako wstęp do księdza wywodu przeczytam ostatnią zwrotkę Zygmunta Krasińskiego. A jako ja dzisiaj modlę się za nich, daj Panie, by kiedyś ci, których zostawię na ziemi, modlili się za mnie. Połącz mnie kiedyś, o Panie, z tymi, których znałem i kochałem na ziemi. Byśmy razem żyli w Tobie na wieki wieków. Amen. Proszę bardzo, jak ta książeczka może nam pomóc w naszych modlitwach i jak można ją w ogóle zdobyć, bo to też jest ważne.
Wiara w zmartwychwstanie wymaga od nas jakiejś wiedzy teoretycznej, ale też praktycznej postawy. Dlatego ta książeczka podzielona jest na dwie części, tak samo jak ta poprzednia. Wieczność rozpoczyna się już dziś. Modlitwy o dobre życie, o dobrą śmierć. Dwie książeczki jakoś tworzą taką całość. Właśnie dlatego, że w pierwszej części, w tym wstępie staram się odpowiedzieć na pytania, dać wiedzę, natomiast na niej się nie zatrzyma. Prawda? Zaprosić do praktyki, czyli do tego, żeby stanąć przed Panem i na przykład używać tych modlitw, których jest tutaj 31. One są zaczerpnięte z modlitewnika apostolstwa Dobrej Śmierci. Jest modlitewnik, który ma prawie 600 stron.
I który można modlitwy pewnie jeszcze dostać w waszym...
Ale apostolskie Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej.
O właśnie,
jest
tak.
Przygotowany wiele lat temu przez naszych współbraci.
Bardzo ładnie wydany, taki jest przyjazny dla rąk, bo jest małe wydawnictwo i można go w torebce schować.
Tak, dla wszystkich osób, które potrzebują po prostu dużego druku, jest bardzo przydatny. No i teraz 31 modlitw wybrałem z tamtych, właśnie zachęcając, żeby każdego dnia miesiąca, bo 31 to liczba dni najdłuższych, najdłuższych miesięcy w roku, żeby dołączyć do swojego pacierza jedną z tych modlitw. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, to jest propozycja, ale właśnie chodzi o to, żeby zrobić coś konkretnego. Kiedy ja biorę ten modlitewnik...
Jakiś wysiłek, tak.
Tak, dokładnie, ale to też jest wysiłek, ale też to karmi moją duszę, tak? To karmi moją wiarę, bo przecież ten wiersz, ta modlitwa Zygmunta Krasińskiego z jednej strony jest zadawaniem pytań, tak? A z drugiej strony jest już wyznaniem wiary.
Tak,
bo wiedzieć,
zdecydowanie.
Kto na te pytania może odpowiedzieć, już jest mądrością, że to kieruje to do Pana Jezusa, a nie sam zostaje z tym tylko w swojej głowie. Dlatego zachęcam serdecznie do sięgnięcia do tej książeczki, gdzie ją można nabyć. No, oczywiście w Apostolstwie Dobrej Śmierci, w Górce Klasztornej, kto używa internetu, wystarczy...
Na stronie można znaleźć dane. A czy ksiądz pamięta może telefon?
Tam
oczywiście, to proszę
mam
podać.
Go przed oczami. numer telefonu 504 667 014. Powtarzam, dobrze, można tam się nagrać albo wysłać SMS-a, bo to jest jeden z dwóch telefonów, podaję ten, bo to jest telefon komórkowy, na nim zostaje ślad po Państwa telefonie. 504 667 014, albo strona apostolstwo.pl. Też można szukać tej książeczki, tej poprzedniej.
I tej poprzedniej, tak.
Rozpoczyna się już dziś w księgarniach katolickich, szczególnie edycji świętego Pawła.
Czy ta książeczka, o której już kiedyś rozmawialiśmy, 60 sekund to wieczności, czy też można jeszcze dostać?
Jeszcze.
A, no to świetnie, bardzo.
Także bardzo proszę. Jest też jeszcze jedna książeczka, ja tylko powiem, tytuł jest Nadzieja, bo jest niepokalana.
Tak, tylko to jest już bardzo poważne wydawnictwo.
Tak, natomiast są też artykuły, myślę, że mój artykuł, nie, bo to jest praca zbiorowa pod moją redakcją naszych księży, profesorów, misjonarzy świętej rodziny, ale także zaproszonych innych gości, objawienia niepokalanej umocnieniem naszej nadziei. Mam nadzieję, że ten tekst
pięknie wydana książka, tak.
Z Matką Bożą Górecką
na okładce. Redaktorem jest ksiądz dr Bogdan Kulik.
A okazją 35-lecie apostolstwa dobrej śmierci, które obchodziliśmy w tamtym roku, i stulecie pracy misjonarzy świętej rodziny w naszym sanktuarium w Górce Klasztornej.
Ja tak do tych wydawnictw nawiązuję, dlatego że teraz w okresie, to już księdzu mówiłam, jak rozmawialiśmy kilka dni temu, słuchałam różnych audycji w różnych rozgłośniach i przewijała się taka myśl, że tak uciekamy od śmierci, że nie mamy żadnej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że nie, że można znaleźć pomoc.
Można i dlatego od kiedy pamiętam, mówię, że są te dwie nogi takiego naszego podążania w kierunku odzyskiwania nadziei, którą nam śmierć odbiera. Po pierwsze, zdobywanie wiedzy, natomiast wieczności, życia wiecznego, zmartwychwstania, ale tej wiedzy takiej rzetelnej, opartej na Piśmie Świętym, tradycji Kościoła, na teologii katolickiej. A drugą nogą jest konkretny, osobisty kontakt z Panem Jezusem, z Matką Bożą, to jest właśnie modlitwa. Dlatego nauka i modlitwa.
Tak.
I to nam otwiera perspektywę życia.
Tak, dzięki księże doktorze. Oddamy
to
chyba głos radiosłuchaczom, tak?
Oczywiście, jak zwykle.
13:37, drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, rozmawiamy z księdzem doktorem Bogdanem Kulikiem, dogmatykiem, eschatologiem.
Misjonarzem świętej.
O właśnie, przede wszystkim misjonarzem ze zgromadzenia. Kapłanem ze zgromadzenia misjonarzy świętej rodziny. To tak powinno chyba być. Cały wiele lat w Górce Klasztornej. Ksiądz był duszpasterzem apostolstwa dobrej śmierci, a od paru miesięcy jest ksiądz w waszym seminarium w Kazimierzu Biskupim. Inne zadania przed księdzem.
Inne zadania,
ale jest ksiądz członkiem nadal apostolstwa dobrej śmierci, więc ma ksiądz prawo wypowiadać się. To tak. Ale żartuję oczywiście. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować, rozmawiać z naszym gościem. 56 655 23 55 i drugi telefon z Polski Południowej, bo pierwszy to północna. 56 655 23 56 w radiofonii w naszej rodzinie. 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Już mamy telefon, księże doktorze. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę pani Barbato, pozdrawiam panią, pozdrawiam księdza.
Dziękuję bardzo.
I mam takie pytanie, a właściwie no nie wiem, czy to jest pytanie, czy tylko no takie świadectwo. Miałam taką historię. Zmarła moja kuzynka, z którą nie dane mi było pożegnać się już po śmierci, a my żyłyśmy bardzo blisko, związane byłyśmy i więzami rodzinnymi, no dalszymi co prawda, ale tak. I Taki mam, taka historia moja. Otóż jednego dnia śni mi się ta pani, drugiego dnia również, no myślę sobie, Boże, no nie wierzę w sny, no ale przyśniła się, no dobrze, niech tak będzie. Trzeciego dnia ja budzę się w środku nocy i czuję jakby jej obecność. I mówię tak, ponieważ w kolegacjach rodzinnych to była moja wujenka i mówię tak, wujenko, w najbliższym czasie zamówię za ciebie mszę świętą. Tak też uczyniłam i od tamtej pory skończyły się sny moje i jej jakby, no nie wiem, jak to nazwać.
Proszę pani, halo? Tak, tak. Bo to, co pani mówi, to ja zanim ksiądz doktor zabierze głos, wielokrotnie słyszałam takie świadectwa. Dziękuję pani bardzo. Pozwólmy, żeby ksiądz doktor się odniósł.
Dobrze, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy. Księże?
Powiem króciutko, dziękuję za to świadectwo. Za każdym razem, kiedy śni nam się osoba zmarła, niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z czymś nadprzyrodzonym, takim.
Czy mamy poczucie, że stoi koło nas,
tak,
czy tylko się
czy
śni?
Jest to tylko efekt tego, że nasza pamięć, nasze emocje w ten sposób we śnie się wyrażają. Ale wszystko jedno, jakie jest źródło tego snu. Ale jeśli za tym my idziemy z naszą modlitwą, odpowiadamy na to modlitwą właśnie, zamówieniem mszy świętej, uczestniczeniem w tym i każdą inną modlitwą osobistą, to robimy dobrze. I to jest właśnie najlepsze wyjście na takie sytuacje. Nie zastanawiając się, jak to, gdzie, co, jaki jest
czy to możliwe i tak dalej.
Tak, nie. Po prostu odpowiadać modlitwą. No bo wtedy robimy właśnie to, co przynosi pomoc naszym zmarłym. Tak. A jeśli oni już nie potrzebują tego, to przynajmniej ich cieszy, że my o nich pamiętamy.
Tak, dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Elżbieta z Bydgoszczy.
Szczęść Boże,
ja mam
pani.
Do księdza doktora takie pytanie, bo słyszę wypowiedzi osób już po uroczystościach pogrzebowych, że święty człowiek odszedł i on już jest w niebie i tylko jego pamięć o nas ma zostać, że już msze są niepotrzebne i tak dalej. Ale ja stwierdzam jedną rzecz. Może tym duszom msze są niepotrzebne, ale nam żyjącym. I ja wiem, że zamawiając msze za moich bliskich, to mi daje taki spokój. Dziękuję.
Dziękujemy pani bardzo. Księże doktorze?
Pięknie to pani mówi, bo oczywiście po pierwsze...
To jest ta odpowiedź, po co nam? Tak.
Proszę?
To jest odpowiedź na to pytanie, po co my się modlimy, nie?
Dokładnie. Tak. Po pierwsze też, kto z nas może wyrokować, czy ktoś już naprawdę jest w niebie, a nie w czyściu? To wie tylko Pan Jezus.
Tak.
I to musimy zawsze podchodzić z taką pokorną rezerwą do naszych ocen stanu tego człowieka, tak samo tego, którego wydaje nam się już jest w niebie, albo którego my byśmy po ludzku już potępili i włożyli do piekła. Spokojnie, spokojnie. Pan tylko potrafi, Pan Jezus ocenić serce. Natomiast zamawiając mszę świętą, to my cóż robimy, idąc na mszę świętą? No, słowo zamawiać jest troszkę takie, ono sprawia, jakbyśmy robili...
No tak, jak używamy po prostu.
Ale oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest robienie jakiegoś technicznego, jakiejś technicznej czynności, tylko to jest idziemy do Pana Jezusa, którego będziemy prosili, żeby pomagał tej duszy, bo po prostu łączymy się z Jego miłością. Papież Ratzinger mówi, msza święta to jest sposób, w jaki Pan Jezus dał nam, żebyśmy mogli być przy Nim, bo tak On by był dla nas gdzieś daleko, niekonkretny, a w mszy świętej przyjmuje Jego komunię, przyjmuje Go w komunii świętej, dlatego to jest takie ważne, żeby też komunię przyjąć, nie tylko być na mszy świętej, ale wyspowiadać się, przyjąć komunię świętą, dotknąć Pana Jezusa, kiedy Go przyjmuje i wtedy mówię, ha, Panie, Ty tu jesteś, Ty kochasz naszych bliskich, my ich też kochamy, jesteśmy tu z Tobą, żeby im miłość okazać. I to nas uspokaja, tak? Bo wiemy, że składamy naszych zmarłych w najlepsze ręce, czyli w ręce Boga Miłosiernego, no i im okazuje naszą miłość. Także bardzo dobrze pani robi, bardzo dobrze.
Tak, dziękujemy za ten głos. Dzięki, księże doktorze. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo? Halo?
Tak, słuchamy.
Janusz z Katowic, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, tylko chwili, tak, że myśl sprostować do poprzednich pytań, to bo też w jakimś opracowaniu spotkałem się, też na to logika wskazuje, że jeżeli modlimy się za jakąś duszę zmarłą, a jest już uboga, jest zbawiona, to przecież ta modlitwa to nawet przechodzi na następne dusze, które w czystym najbardziej potrzebują tej modlitwy, także ona się nie marnuje.
Tak.
A druga rzecz, to mam takie pytanie. No dobrze, bo nawet na mszach pogrzebowych ksiądz mówi, że spotkamy się z domu Boga Ojca, z naszymi najbliższymi. No ale co jak któraś z osób najbliższa, na przykład z rodziny, została potępiona, a pamiętamy, że była za życia. Jak? Co w takim stanie? Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo Panu. Pozdrawiamy. Słuchamy księdza doktora.
Od wieków zadają sobie na ten temat te pytanie i ludzie po prostu pobożni, kochający, ale też i teologowie. I nie mamy tutaj odpowiedzi jednoznacznej. Dlaczego? Dlatego, że my nie możemy powiedzieć, że ktoś na pewno się potępił. My ciągle żyjemy nadzieją, że jednak nawet najgorszy grzesznik, to znaczy nawet człowiek, który dzisiaj żyje tak, na przykład ten, który rozpętał wojnę jedną, drugą, żyje tak, jakby naprawdę chciał się potępić, idzie prostą drogą do piekła, że on w jakiś sposób odpowie na Boże miłosierdzie. I dlatego no, najprostsza rzecz jest taka, nie zadawać, znaczy zadawać sobie to pytanie, ale wiedzieć, że ono już jest na granicach możliwości naszego odpowiedzenia, prawda? No nie możemy odpowiedzieć, bo jeżeli powiemy, no cóż, jak on się potępił, ktoś z naszych bliskich, a my będziemy w niebie, to nam i tak będzie wszystko jedno, to czujemy, że coś tu nie gra, prawda? No jak to wszystko jedno?
Takie prosta chyba myśl, żeby pamiętać, że Kościół nie powiedział o nikim, że jest potępiony.
Dokładnie.
I to wszystko, to nam pomoże.
To
tak?
Tak. A pierwsze? To zostawiamy już w rękach Pana Boga, modlimy się, żeby wszyscy jednak się zbawili. To jest nasza myśl.
Tak, a pierwsze pytanie, księże doktorze, dotyczyło tego, o czym już ksiądz mówił, że we mszy przecież modlimy się za zmarłych też i te modlitwy, które już są jak gdyby w cudzysłowie mówiąc niepotrzebne, bo my nie wiemy przecież, niepotrzebne komuś, to one przechodzą jak gdyby, tak?
Tak, bo te modlitwy to jest nasza miłość, to jest sposób wyrażania miłości, a miłość się nigdy nie marnuje. Szczególnie,
tak.
Jeżeli składam w ręce Pana Jezusa, Matki Bożej i oni mogą ją rozdzielać tam, gdzie najbardziej potrzeba. No, tam, gdzie jest Pan Bóg, tam kończy się troszkę nasza matematyka, tak? I też musimy...
I taka logika także tu
tak,
właśnie.
Tak.
Dziękuję bardzo. Czy mamy telefon następny? To odbierzemy. Halo?
Nie zabycie pochwalony jest Chrystus, ale zawsze dziewica.
Ojej, witamy Pana.
Czy może w dłoni aż ściga go?
No czekam na Pana telefon, Panie Jacku, słuchamy.
A ja czekam na słodziutkie gości, Pani Pasi.
No, słuchamy pytania.
Księże doktorze, ja mam takie pytanie, bo ja mam, nie chwalę się, mam dużo książek, ja mam taką książkę religijną, rozmowa z duszami czystowymi, była taka mistyczka z Austrii, Simma,
tak.
A potem ksiądz od niej słyszał i ta siostra chyba zakona, ona tak mówi, że dusza, która, ale to raczej prawda, ale co raz to ksiądz powie, że kiedy dusza umiera, to ta dusza, ona, ta siostra tam mówi, co rozmawia z tymi duszami, że ta dusza słyszy trzy dni, nawet słyszy, co się mówi po pogrzebie, co ludzie rozmawiają. Jak tą trumnę nie schowają ziemi. I czy to prawda właśnie, czy ta dusza wszystko słyszy, jak się idzie na pogrzebie? Co
tak.
Na tych są? No, tak
dziękujemy,
odpowiedź.
Panie Jacku, tak Bóg sobie myślę, płot. Gdyby te dusze słyszały, co się mówi na pogrzebie, to nie wiem. Panie Jacku, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Pana. Pozwólmy księdzu doktorowi odpowiedzieć.
No to jest bardzo takie specyficzne pytanie i trudne. Znaczy ja powiem tak, i tak, i nie. I słyszy. Słyszy dlaczego? No bo te dusze nie przestają istnieć, prawda? One są teraz przy Bogu. Tak jak powiedziałem, one nie tracą swojej tożsamości ani pamięci. Natomiast ponieważ to są dusze, już ciało jest na... cmentarzu. I ja tutaj się podpieram ostatnią książką kardynała Gerarda Millera. Lutera, to jest uczeń też papieża Benedykta, jego współpracownik, i on tam mówi, no tak, to te dusze tam w niebie mają wiedzę o nas, czyli też, no słyszą, ale no nie uszami, bo nie mają w tym momencie uszu. Skąd one wiedzą wszystko, co się dzieje tu na ziemi? No, dlatego, że Pan lub w jakiś sposób im tą wiedzę przekazuje, czyli znowu wszystko idzie przez Pana Jezusa, tak? On jest tym mostem. Czyli tak, no, można to przyjąć, że te dusze wiedzą, co się dzieje, więc też słyszą. Natomiast to nie dlatego, że jeszcze trumna nie została w ziemi złożona. Nie dlatego, że jesteśmy blisko trumny czy blisko cmentarza, tak? Czyli nie możemy w taki mechaniczny sposób, taki nasz tu ziemski, na to patrzeć. Święci czy mistycy, którzy opisywali właśnie te sprawy, też korzystali no, z wiedzy, którą
mieli. A to są objawienia prywatne.
Dokładnie. My nie musimy w nie wierzyć. Mamy prawo, jeżeli są zatwierdzone przez Kościół.
Mogą nam pomóc, tak.
Mogą pomóc, ale nie musimy się do ich bardzo takich dokładnych już opisów tak. tego życia po śmierci przywiązywać. No, musimy to powiedzieć. Więc no, taka byłaby moja odpowiedź.
Tak, mamy Ewangelię, objawienie i tak dalej.
Dokładnie.
I tak. A może taka moja zwyczajna refleksja, może dlatego mówi się, że o zmarłych nie mówi się źle. Nie powinno się mówić źle.
Tak, bo oni słyszą i się będą denerwować.
Tak, ale takie mamy, prawda? Tak. Czasami jak ktoś coś mówi, to mówi cicho o zmarłych, prawda? Nie.
Tak, ale to myślę, że powinniśmy tego nie robić, dlatego
no, oczywiście.
Szacunku i miłości. No,
oczywiście, tak,
słyszą,
tak.
Bo z drugiej strony oni na nas patrzą, myślę, z wyrozumiałością. Tak?
To ale niemniej takie skojarzenie, oczywiście. takie tak. zdanie funkcjonuje wśród tak, ludzi. Tak. Tak. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję. Pozdrawiam ze Świdnicy, zelatorka Maria. Pozdrawiam. Szanowną panią.
Pani Mario, głos się jakoś roznosi, rozdziela. Nie? Pani telefon zaniknął, pani Mario. Bardzo nam przykro. Od początku były jakieś przerwy. To pani Maria, która już kilkakrotnie dzwoniła do księdza doktora. Odbieramy jeszcze jeden telefon, zobaczymy, czy by... Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Halina Sakowicz, kłaniam się nisko.
A czy pani ma włączone, włączone radio, bo ja słyszę jakieś głosy.
A to wyłączyć, tak?
A no tak, no naturalnie.
No już, no tak. Już wyłączyłam.
Słuchamy.
No właśnie, chciałam cię spytać, jak jest sprawa duszy Judasza? No właśnie.
Księże doktorze, dobrze, to wszystko?
No.
Dobrze, sumie, dobrze. Już...
No i tych wszystkich zafradziałych.
Niech nam specjalista odpowie.
Tych, którzy wywołali te wojny.
Tak, tak, ksiądz doktor już o tym mówił, ale nie szkodzi, można powtórzyć.
No właśnie. No, no.
Powiem, nie wiemy, dlatego że żył tak jak żył, oczywiście, prawda? Wiemy, że potem żałował za to, co zrobił, tylko że no, w desperacji nie przyjął Bożego przebaczenia i się powiesił. Natomiast to jest sprawa tak jak z każdym samobójcą. Do tego ostatniego momentu życia człowieka, który się kończy nie w tym momencie, tak jak my to widzimy, tak? Tylko on gdzieś tam jest bardzo głęboko i tego nie potrafimy już zmierzyć. Nawet medycyna, kiedy mówi, że już jest koniec życia, to i tak Pan Jezus jest większy i schodzi w takie zakamarki naszego jestestwa, żeby nas ratować, że nie wiemy, co się stało z Judaszem. Papież Benedykt XVI też o tym pisał. To jest tajemnica. Dla nas jest to przestroga, że można nie przyjąć Bożego miłosierdzia, że można uznać swoją winę, nie przyjąć. Ale
że
nie
można w rozpaczy odchodzić.
Dokładnie,
bo to o to chodzi, tak?
Rozpaczy. Mm. Ale to jest cały ten temat właśnie, co się dzieje z naszymi bliskimi też samobójcami.
Tak,
bo to tak,
oczywiście.
O Judaszu jest łatwo mówić, prawda? Mm-hmm. O tych zbrodniarzach wielkich, no to tak, oni pewno powinni być w piekle. Ale jeżeli znamy jakąś osobę, nawet w naszych rodzinach, i jest ktoś, no, kto odebrał sobie życie, to ta miłość i ładunek emocjonalny no, w nas krzyczy i my byśmy już tak nie powiedzieli, a no to tak, no to do piekła. Nie, my wtedy chcemy ratować tego człowieka.
Naturalnie.
Pan Jezus każdego tak chce ratować, mówi, no wszystkiego nie wiecie.
Jeżeli ale... my chcemy ratować, to pomyślmy jak Pan Jezus.
Brawo,
tak?
Brawo
tak.
Pani Basiu, tak. Dokładnie to
księże,
zawsze mówi.
Księże profesorze, jeszcze jeden telefon odbierzemy.
Proszę
halo
bardzo.
Ojcze, to już będzie ostatni, dobrze?
Dobrze.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? 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 Słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie, słuchamy i proszę o zwięzłą wypowiedź, bo już kończymy nasz.
Dobrze, ja chciałam poprosić najpierw o telefon do...
Podamy za chwileczkę, tak, a drugi? Dobrze. Drugi problem?
A drugi problem chciałam zapytać, jeżeli ja co roku pretendowałam i za zmarłego dwa razy do roku na rocznicę śmierci i na z okazji imienin, teraz daję tylko rok na rocznicę śmierci i tata na przykład już jest 53 lata po śmierci i ja daję co roku. Jak długo mam, to znaczy ja sobie postanowiłam,
tak,
że będę dopóki żyć będę dawać za wszystkich, ale w tej chwili już mam 4 osoby i nie wiem, czy można na
przerwać,
przykład tata
tak.
opuścić, bo tata był pierwszy.
Rozumiemy. To jest to nasze, wie pani, nasze myślenie, jak długo czas. My patrzymy właśnie w tych kategoriach. Księże, dziękujemy pani bardzo,
powiem,
pozdrawiamy. Księże
że można tatę dołączyć do kogoś innego, dlatego że my nie umniejszamy nic jednemu zmarłemu, jeżeli razem z nim we mszy świętej wymieniamy drugiego.
Oczywiście,
tak? Także tu proszę w miarę swoich możliwości, tak żeby, no właśnie, pani mogła udźwignąć ten ciężar materialny też pamiętania o swoich zmarłych, bo to jest bardzo istotne, żeby pani miała możliwość taką.
Co nie znaczy, że nie można się modlić po prostu.
Oczywiście, że tak. No. Albo połączyć, przyłączyć modlitwę za tatę do któregoś z innych zmarłych.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie, księże, doktorze, to jakoś tak dobrnęliśmy do końca. Mówię to słowo dobrnęli celowo używam, bo jakoś tak bardzo bałam się tej, bałam, to może też za duże słowo, ale jakoś tak wiedziałam, że to jest taki trudny temat i jakoś wiedziałam, że trudno mi będzie sprostać, ale ksiądz oczywiście sobie doskonale poradził ze wszystkim, tak jak zwykle. Przypomnę, że ksiądz jako 11-latek już myślał poważnie. To, co zawsze mnie zadziwia, jak sobie przypomnę.
Mnie też i dlatego właśnie, że to mnie zadziwia, odbierałem zawsze i odbieram jako moje osobiste powołanie w powołaniu, bo
tak,
mam powołanie do kapłaństwa, rycerza zakonnego, a to szczególne. I nawet mimo, że dzisiaj po 9 latach nie jestem już duszpasterzem, idzie już następne pokolenie duszpasterzy apostolstwa i to mnie cieszy.
Miejmy nadzieję, że się z nimi będziemy tu spotykać, księże,
tak,
doktorze.
Tak, już mają zapowiedziane tak. to, więc też się cieszą. Więc ja się cieszę, że mogę odejść jeszcze nie na emeryturę, prawda? Ale że mogę teraz zająć się też bardziej tutaj pracą ze seminarzystami, ale przecież wszystko, co pisałem i co będę jeszcze pisał, tak naprawdę jest związane przede wszystkim z Bogiem w Trójcy Jedynym i z wiecznością.
Tak.
I dlatego wszystkie moje publikacje odnoszą się, czy są pisane dla apostolstwa dobrej śmierci, ze względu na apostolstwo dobrej śmierci. Bo ja też, pani redaktor, mam takie wrażenie, że czasami się powtarzam, że mówię to samo, ale często powtarzają się z dwóch powodów. Często mówię, albo dlatego, że no, jakiś temat mają, no powiedzmy, bliski sercu, albo dlatego, że to, co mówię, jest bardzo, bardzo ważne.
Tak.
No,
i trudno nie mówić, trudno nie głosić. Tak, w porę
tak,
i nie
tak.
w porę, jak to się mówi, tak?
Księże
doktorze, proszę podać jeszcze numer do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Może tylko numer telefonu, tak?
Oczywiście,
bo pani prosiła.
504-667-014.
Dzięki.
I proszę bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie i życzę dużo światła Ducha Świętego w tym nowym życiu dla księdza, tak jak na nowej drodze życia, prawda?
To jest tylko nowy etap, nowa klasa, tak jak w szkole. Dziękuję bardzo za bycie ze mną, za podtrzymywanie.
No mam
wiary,
nadzieję, że jeszcze ksiądz kiedyś tutaj zawita do tej audycji, że jakoś nie będziemy tracić kontaktu z księdzem,
absolutnie,
doktorem.
Absolutnie nie.
Wszystkiego co najlepsze. Jeszcze raz życzę. Dziękuję bardzo księdzu, ojcu Robertowi, że był z nami. Wszystkim państwu, którzy słuchali tej audycji, włączyli się w audycję. Drodzy Państwo, za tydzień będziemy mówić o celiakii. Bardzo proszę te osoby, które są zainteresowane tematem, żeby podawały może gdzieś tam informacje. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.